Cieszę się, że jestem tutaj, że jesteśmy, że przyjechaliśmy. Poprzednim razem byłem tutaj, kiedy była jeszcze ta... spotkania były w tym Polskim Związku Motorowym, tam gdzie były kursy na prawo jazdy. Także rozpraszały uczestników może znaki drogowe, tam różne... łamigłówki skrzyżowaniowe, a tutaj teraz macie ładne miejsce. Jest to dla mnie też przywilejem przywykłem mówić i do dużych, i do mniejszych grup. Pamiętam, przez jakiś czas próbowaliśmy robić otwarte wieczory biblijne na kabatach i wykładaliśmy, często ja, często kolega, wykładaliśmy Ewangelię Jana. No i czasem przychodziło dużo osób, czasem mało, ale ważne było, że Słowo Boże było zwiastowane. Dzisiaj jest taka, wprowadzeniu było troszkę mowy o pewnych trudnościach w życiu chrześcijańskim. Tydzień temu tutaj była mowa o prześladowaniach chrześcijan i myślę, że czasem zdarza się wierzącym przeżywać rozczarowania Panem Bogiem. Nie wiem, czy wam się zdarzyło przeżyć rozczarowanie, być rozczarowanym Panem Bogiem, ale mnie się zdarzyło kilka razy. Nawet ostatnio, w ostatnich kilku latach przeżyłem takie dwa rozczarowania. Jedno, miałem pewien pomysł na głoszenie Ewangelii, jakiś szczególny, bardzo osobisty i byłem do tego bardzo zapalony, modliłem się nawet codziennie o to, żeby Bóg to pobłogosławił, dał możliwość szerszego używania tego pomysłu. No i nic się nie wydarzyło, przynajmniej na razie. Znaczy, coś tam się wydarzyło, ale nie to, co ja oczekiwałem. Potem znowu stanęliśmy z żoną i z bratem też przed poważnym, poważnym problemem takim majątkowym rodzin. Modliliśmy się też o Boże rozwiązanie i też ja liczyłem na to, że Pan Bóg ujmie się za mną, za moją rodziną, ponieważ jesteśmy Jego dziećmi. Tymczasem rozstrzygnięcie, jak dotąd zapadło, nie wydaje się być dla nas korzystne. To również może rodzić rozczarowanie. I nawet czasami... niezadowolenie, że Pan Bóg milczy, że Pan Bóg nie ingeruje, nie działa tak, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy oczekiwali, a przecież jesteśmy Jego dziećmi i przecież do Niego należymy, poświęciliśmy życie, żeby głosić Ewangelię, więc powinniśmy doświadczać jakiegoś błogosławieństwa. Czasem się zastanawiałem, czy jestem odosobniony w tym poczuciu, że tego rozczarowania Panem Bogiem, ale okazuje się, że nie tylko ja, inni wierzący też takie chwile czasem przeżywają. Co więcej, myślałem sobie i szukałem, są też postaci biblijne, które przeżywały pewne rozczarowanie w swoim życiu duchowym. Jedną z takich postaci, które przeżyły moment rozczarowania czy zwątpienia jest Jan Chrzciciel i o tym momencie jego wątpliwości chciałem dzisiaj parę słów powiedzieć, ale zanim przeczytamy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza z 7 rozdziału, wersety od 18 do 22, chciałem parę słów powiedzieć wprowadzenia. Otóż w Piśmie Świętym istnieją takie... Pismo Święte jest w ogóle dziełem bardzo przemyślanym i zakomponowanym. I istnieją pewne wydarzenia, które są echem albo zapowiedzią przyszłych wydarzeń i poprzez które Bóg, echem albo symetrią wobec innych wydarzeń, poprzez które Bóg pokazuje, że ktoś jest podobnym prorokiem do poprzedniego albo że ktoś jest wiarygodnym jego posłańcem. Na przykład Mojżesz w Księdze Wyjścia przeprowadził Izraelitów przez Morze Czerwone, doprowadził, wyciągając laskę do tego, że morze rozstąpiło się i Izraelici przeszli po jego dnie suchą nogą. I potem w Księdze Jozłego czytamy o podobnym epizodzie, kiedy Jozue przeprowadził Izraelitów przez rzekę Jordan. I też ta rzeka Jordan w podobny sposób się rozstąpiła. Znaczy, no, rzeka trochę inaczej się rozstępuje niż morze, że wody w górnym biegu stanęły wałem, a te poniżej spłynęły do Morza Martwego i w ten sposób Izraelici mogli przejść suchą nogą. I to te dwa symetryczne jakby wydarzenia pokazują, że Jozue jest prawnym następcą Mojżesza według Boga, że Bóg daje Jozuemu ten sam autorytet, czy podobny autorytet, jak miał Mojżesz. I to było w oczach Izraelitów ówczesnych, ale też i dla nas do dziś pokazuje to, że Jozue był mężem Bożym na wzór Mojżesza. Potem mamy podobne, taką symetrię. Elizeusz, prorok, w czasie suszy mieszkał u wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Ta wdowa miała tylko odrobinę mąki tam, i trochę oliwy w bańce. I ani mąka w dzbanie, ani w bańce oliwa się nie wyczerpały, aż się skończyła susza. I potem Elizeusz, następca Eliasza, za jego przyczyną pewna wdowa po uczniu prorockim z jednej bańki oliwy nalewała oliwy do tylu naczyń, ile zdołała pożyczyć i w ten sposób po sprzedaży tej oliwy spłaciła dług po swoim mężu i mogła też utrzymać siebie i swoich synów. Więc ten cud również pokazał, że Elizeusz rzeczywiście jest następcą, jest rzeczywistym następcą Eliasza jako proroka. Jest, jak to prosił, otrzymał ten 2/3 mocy Eliasza, czyli był jego jakby pierworodnym, bo 2/3 majątku dziedziczył pierworodnym, więc te 2/3 mocy Eliasza, czy ducha Eliasza otrzymał Elizeusz, czyli to innymi oznacza, że jest prawnym następcą Eliasza, Elizeusz. Więc takim wydarzeniem, będącym odbiciem dwóch innych wydarzeń ze Starego Testamentu, jakby symetrycznym do tych dwóch wydarzeń jest i który jednocześnie jest przyczyną do ważnego pytania, jest wskrzeszenie młodzieńca z Nain, które jest w Ewangelii Łukasza opisane w 7 rozdziale, w wersetach od 11 do 17 i to jest fragment, który bezpośrednio poprzedza to pytanie Jana Chrzciciela. Więc zobaczmy Ewangelię Łukasza, wersety od 11 do 17. A zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain i szli za nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego jedynego syna matki, która była wdową. A wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go jego matce. Wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga, mówiąc, prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził swój lud. I rozeszła się o nim ta wieść po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Więc mamy tutaj ciekawe wydarzenie i do dziś istnieje palestyńska wioska o nazwie Nain, ale kłopot w tym, że ona nigdy nie była ufortyfikowana. Albo Łukasz określił mianem brama miejsce, gdzie wokół drogi kończyły się zabudowania, albo miał na myśli inną miejscowość i mogło to być bardzo blisko leżące Szunem, które w pierwszym wieku było ufortyfikowane i miało bramy. Wystarczyło, że w manuskrypcie oryginalnym, czy jednym z wzorcowych manuskryptów wypadło Szu, zostało Nem i następni kopiści zinterpretowali to jako Naim, hebrajskie, które po grecku brzmi Nain. Więc, ale tak czy inaczej, Nain i Szunem leżą bardzo blisko siebie. A co się wydarzyło w Szunem? Otóż w Szunem Elizeusz, prorok, wskrzesił syna Szunemitki. I cud ten jest opisany w drugiej Księdze Królewskiej w rozdziale 4, wersetach od 8 do 41. I jest też symetrycznym odbiciem cudu, jakiego dokonał prorok Eliasz wobec syna wdowy z Sarepty Sydońskiej. Jak nie wiem, czy pamiętacie tę historię, przez dłuższy czas suszy i głodu mieszkał Eliasz u pewnej wdowy w Sarepcie i ona go żywiła właśnie tą odrobiną mąki i zaczynianej oliwą, która się nigdy nie wyczerpała aż do końca suszy. A potem, kiedy już głód ustał, syn tej wdowy z Sarepty umarł. I Eliasz wszedł do tej górnej izby, rozciągał się nad tym synem, ogrzewał jego ciało i modlił się i w końcu wskrzesił go z martwych. Podobnie Elizeusz najpierw zapowiedział kobiecie z Szunemitce, że będzie miała syna, a potem, kiedy ten syn doszedł do wieku tam kilku lat, umarł. I Elizeusz również wskrzesił tego syna, co pokazywało, że rzeczywiście, że Elizeusz jest tym rzeczywistym następcą Eliasza, a to, że Jezus wskrzesił młodzieńca być może właśnie w Szunem albo w Nain, ale w każdym razie tej okolicy, pokazuje, ponieważ jest ten sam temat, wskrzeszenie młodzieńca, jest przynajmniej okolica Szunem albo być może nawet samo Szunem, więc jest też podobne miejsce akcji. Pokazuje to, że Jezus jest kimś więcej niż Eliasz i Mojżesz i Elizeusz razem wzięci. Eliasz i Elizeusz musieli modlić się do Boga, żeby rozciągać się nad zmarłymi, ogrzewać ich ciała, żeby dzieci ożyły. A Jezus tylko wystarczy, że powiedział słowo i młodzieniec wstał. I co ciekawe, Pan Jezus użył bardzo podobnego określenia, znaczy po prostu oddał go matce, a pierwszej Księdze Królewskiej czytamy, że Eliasz wziął dzieci, zniósł je z poddasza na dół i oddał je jego matce. Więc jest wyraźna aluzja. Jezus oddał matce tego młodzieńca, tak jak Eliasz oddał wskrzeszonego syna jego matce. To wszystko pokazuje, że Jezus jest kimś więcej niż Eliasz i Elizeusz, a Eliasz był uważany za jednego z największych proroków Starego Testamentu. Więc widzimy, że mamy tutaj sytuację, w której Jezus dokonał oczywistego cudu i czytamy komentarz Łukasza, że rozeszła się o nim ta wieść po całej judzkiej krainie i po całej okolicznej krainie. A więc Szunem jest, czy Nain, to są w Galilei, a więc wiadomość ta rozeszła się po Galilei i dotarła do Judei. Co więcej, dotarła także i do twierdzy Macherus, gdzie Herod więził Jana Chrzciciela. I przeczytamy następny fragment do 22 wersetu. I donieśli Janowi uczniowie jego o tym wszystkim. Wtedy Jan, przywoławszy dwóch spośród swoich uczniów, posłał ich do Pana i kazał go zapytać, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego. A gdy ci mężowie przyszli do niego, rzekli, Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego. W tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. I odpowiadając, rzekł im, idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim opowiadana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Więc fragment ten zawsze wydawał mi się bardzo tajemniczy, a jego wyjaśnienia, jakie słyszałem, nie wydawały mi się zbyt przekonywujące, więc spróbujemy zrozumieć, o co tu chodzi. Mamy więc Jana Chrzciciela, który wcześniej ochrzcił Jezusa i jak czytamy w Ewangelii Jana, złożył o nim nad Jordanem świadectwo, że Jezus jest barankiem Boży, którym gładzi grzech świata, że jest znacznie potężniejszy od Jezusa, od Jana, że Jan nie jest godzien nawet rozwiązać rzemyka u jego sandałów. Jan, słysząc o cudach, które Jezus dokonał, a szczególnie słysząc o wskrzeszeniu umarłego, wysyła do Jezusa posłańców pytaniem, czy on rzeczywiście jest Mesjaszem. Coś tutaj nie gra. Czy Jan zwątpił w Jezusa i to słysząc o jego cudach, i to szczególnie o wskrzeszeniu umarłego, wobec którego odbyły się już wszystkie rytuały pogrzebowe, który już namaszczony wonnościami i owinięty w prześladła był niesiony do grobowca. Czy w takich okolicznościach wątpi się wielkość proroka? Więc jest to dosyć tajemnicze, ale spróbujemy to rozwikłać. Ja myślę, że Jan nie zwątpił w to, że Jezus jest prorokiem i to wielkim prorokiem. Wiadomość o wskrzeszeniu młodzieńca, powiedzmy, że ubram szunem, Jan mógł z łatwością zinterpretować jako dowód, że Pan Jezus jest większy niż Eliasz i Elizeusz. Jego pytanie zdaje się ujawniać to, co mu leżało na sercu, czemu poświęcił swoje życie. Jan był powołany do tego, żeby przygotować drogę do Mesjasza i Jan był, jak to nieraz się mówi, ostatnim prorokiem Starego Przymierza. On był wychowany na Starym Przymierzu, znał cały Stary Testament i w jego wyobrażeniu odnowa Izraela zawsze polegała na pokucie z powodu grzechów, powrocie do Boga, powrocie do wierności Bogu, do wierności Jego przykazaniom. I co ciekawe, że często odnowa w Izraelu, czy w Judzie, jak już królestwo było podzielone, wiązała się z tym, że przywódcy pierwsi przeżywali odnowę. Stąd też Jan upominał Heroda, króla Heroda, że żył w grzechu. Bo wielcy królowie reformatorzy religijni, tak jak Hiskiasz czy Jozjasz, oni zainicjowali odnowę, od siebie samych zaczynali odnowę duchową w narodzie, a tutaj król żył w grzechu. Dlatego Jan Chrzciciel wzywał ludzi do pokuty, ale też wzywał króla Heroda do pokuty, bo wiedział, że król Herod żyje w grzechu. W jego wyobrażeniach on spodziewał się, że Bóg przywróci świetność Izraelowi, taką, jaka była za Dawida i Salomona. I dlatego głosił chrzest upamiętania, dlatego upominał króla Heroda, dlatego też został wtrącony do więzienia. No i więc tak, właśnie w taki sposób wychowany na Starym Przymierzu Jan, głęboko przekonany o tym, że żeby Bóg sprawił odnowę w Izraelu, to trzeba powrócić do świętego życia, do przestrzegania prawa i to powinno się zacząć od króla i aż skończyć na najbardziej prostym człowieku. Ten Jan złożył świadectwo o Jezusie. Jezus przyszedł nad Jordan, Jan prowadzony przez Ducha Świętego ochrzcił Jezusa, to potem pod natchnieniem Ducha Świętego złożył świadectwo, że Jezus jest Mesjaszem, że jest kimś tak wielkim, że Jan nie jest nawet godzien rozwiązać jego sandałów. I słyszał, że Jezus zaczął swoją służbę. No i jaką służbę zaczął? Chyba nie taką, jakiej Jan oczekiwał. Wprawdzie Jezus zgromadził uczniów, wprawdzie czynił cuda, ale wyzwolenie ludu Bożego jakoś nie przybliżało. Król Herod nadal żył w grzechu i co więcej, król Herod uwięził Jana. Nie tylko, że nie przestał żyć z żoną swojego brata, ale uwięził tego proroka, który go z tego powodu upominał. A Pan Jezus dokonywał wielkich dzieł, lecz były to bardziej dzieła miłosierdzia, a nie sądu. Jan raczej pewnie spodziewał się, że Jezus będzie tym prorokiem, który będzie głosił sąd, będzie głosił radykalne upamiętanie. Tymczasem cuda Jezusa były cudami bardziej miłosierdzia, a nie sądu. Więc pytając, czy Jezus rzeczywiście jest Mesjaszem, w tym pytaniu Jan ujawnił, że on miał wobec Mesjasza, wobec Jezusa swoje oczekiwania. Że oczekiwał od Niego trochę innej służby niż tę służbę, którą Jezus prowadził. Że oczekiwał od Niego, że On będzie tym prorokiem, tym Mesjaszem, który odbuduje wielkość Izraela. Spodziewał się być może, że wyzwoli Jana z więzienia, że zbierze powstańców, że swoją nadprzyrodzoną mocą pokona Rzymian, że odbuduje świetność Izraela taką, jaka była za czasów Dawida. Tymczasem działo się coś innego. Zatem to Jan nie tyle był zwątpił w Jezusa, co był rozczarowany tym, co Jezus robił. Bo Jezus w oczach Jana Chrzciciela robił nie to, co Jan oczekiwał, czego Jan się po nim spodziewał. I co Pan Jezus mu odpowiedział? W jaki sposób przekazał odpowiedź? Odwołując się do tego, co pisma proroków zapowiadały, że Mesjasz będzie robił i co za sprawą Jezusa działo się nawet na oczach Jana Chrzciciela, bo poczytamy tutaj, że nawet w tym momencie, kiedy przyszli ci uczniowie Jana Chrzciciela, Jezus uleczył wielu od chorób, cierpień, złych duchów i ślepym obdarzył wzrokiem, trędowatych oczyścił. Więc Pan Jezus mówi, uczniom Jana, żeby zanieśli Janowi wiadomość to, o tym, co widzieli, że ślepi odzyskują wzrok. A to jest wypełnienie proroctwa mesjańskiego o Mesjaszu, zawartego w Księdze Izajasza w 29 wersecie, w 29 rozdziale w 18 wersecie i w 35 rozdziale w 6 wersecie. Że chromi zaczynali chodzić, to jest znów wypełnienie proroctwa z Księgi Izajasza dotyczącej Mesjasza, z 35 rozdziału 6 wersetu i z 61 rozdziału z 1 wersetu. Że trędowaci będą byli oczyszczeni i to też jest wypełnienie proroctwa Izajasza o Mesjaszu z 61 rozdziału 1 wersetu. Że głusi odzyskiwali słuch. I to znów jest wypełnienie proroctwa Izajasza z 29 rozdziału i z 35 rozdziału. Że umarli byli wskrzeszeni, to znów jest wypełnienie proroctwa Izajasza o Mesjaszu z 11 rozdziału z wersetów 1 i 2. Że ubogim była zwiastowana dobra nowina, to znów jest proroctwo o Mesjaszu, które było zawarte w Księdze Izajasza w 61 rozdziale w wersetach 1-2. Więc Jezus zdaje się mówić poprzez uczniów Jana Janowi. Jestem Mesjaszem. Patrz, wypełniam wszystko to, co o Mesjaszu napisali prorocy. Nie przestawaj wierzyć, chociaż może nie rozumiesz teraz, co ja teraz robię. Co ciekawe, Pan Jezus nie wspomniał o tym, że jednym z proroctw dotyczących Mesjasza było to, że będzie wyzwalał więźniów. Jest to zapisane w Księdze Izajasza w 61 rozdziale w 1 wersecie. Więc no chyba nie byłoby to politycznie poprawne w tym momencie, ponieważ Jan był w więzieniu i z tego więzienia już nigdy nie wyszedł. Więc to jest ciekawe, że chociaż Jezus mógł zrobić wszystko, co chciał, choć dysponował nadprzyrodzoną mocą i mógł doprowadzić do uwolnienia Jana, jednak nie doprowadził do uwolnienia Jana. Miał inne zadanie do wykonania. Jan musiał zrozumieć, że Mesjasz ma swój plan, że dzieło, którego dokonuje, jest daleko większe i głębsze i bardziej globalne niż wyzwolenie Izraela, odbudowanie jego królestwa i ten plan może nie zawierać w sobie uwolnienia Jana Chrzciciela z więzienia. To nie znaczy, że Bóg przestał kochać Jana albo że Jan przestał być ważny w jego planach. Po prostu dzieło Jana już zostało zakończone. Przygotował drogę dla Mesjasza i nawet jeżeli umarł w więzieniu, to życie jest tylko tymczasowe. Ale w niebie został przywitany jako wielki prorok Boży. Więc Chrystus przyszedł, żeby zbawić ludzkość od przekleństwa grzechu i śmierci, to jest daleko większy plan niż odbudowanie etnicznego Królestwa Izraela. I Bóg wie najlepiej, jak ma to zadanie być wykonane. Bóg jest realizował i realizuje dalej swój plan, a nie oczekiwania ludzi, nawet najbardziej mu posłusznych i pobożnych. A więc Bóg nie przyszedł, Jezus nie przyszedł po to, żeby zrealizować oczekiwania Jana Chrzciciela, chociaż Jan był bardzo pobożnym człowiekiem, ale przyszedł zrealizować plan jego ojca. I ten plan był głębszy, dalszy, bardziej dalekosiężny niż pomysły, jakie miał nawet tak święty człowiek jak Jan Chrzciciel. I co z tego dla nas wynika? No otóż to, że Bóg dalej realizuje swój plan i robi to w sposób doskonały. I w swojej łaskawości także włącza nas w wykonywanie tego planu. Jednym daje dużą rolę, po ludzku patrząc, innym mniejszą rolę, innym bardzo malutką, ale cały czas realizuje swój plan i kiedy myślimy o tym, że Bóg powinien spełniać nasze oczekiwania, to prędzej czy później rzeczywiście będziemy doświadczali rozczarowania. Prędzej czy później będziemy Bogiem rozczarowani. Natomiast jeżeli będziemy szukać swojej roli w wypełnieniu Bożego planu, będziemy ufali Bogu, że On ma najlepszy plan i jakikolwiek sposób zechce nas użyć, będziemy z tego się cieszyć, to wtedy te chwile rozczarowania Bogiem będą się zdarzały dużo rzadziej. Jest ciekawa rzecz, że w XVII wieku bodajże pielgrzymi, purytanie przybyli na kontynent amerykański, na statku Mayflower i przybyli tam, żeby głosić Ewangelię. Ale pierwszej zimy umarło z nich więcej niż połowa. Nawet myślę, że bardzo niewielu z nich przetrwało. Jednak ci, którzy przetrwali, nie wrócili do Wielkiej Brytanii, tylko zostali w Ameryce, będąc głęboko przekonani, że są tutaj za wolą Bożą. I każdy z nich, i ten, który przybył i umarł, i ten, który przeżył, byli elementami Bożego planu, żeby Ewangelia była zaniesiona na kontynent amerykański, żeby powstało potem wielkie chrześcijańskie państwo, które do dziś jeszcze, chociaż już słabnie, ale wysyła misjonarzy. Czyli my, każdy z nas ma jakieś swoje miejsce w Bożym planie. I tak długo, jak będziemy szukali wypełnienia tego, co jest Bożym planem, tak długo nie będziemy rozczarowani Bogiem. Kiedy natomiast będziemy mieli od Boga swoje własne oczekiwania, to wtedy to rozczarowanie może się pojawić. To, co w naszym życiu się dzieje, czasem nam się podoba, czasem nawet bardzo podoba, a czasem nie. Z entuzjazmem przyjmujemy sukcesy licznych nowych ludzi przychodzących do Pana Jezusa poprzez nasze świadectwo, czy nawet rosnący komfort życia albo szacunek u ludzi, ale z mniejszym entuzjazmem przyjmujemy trudności, niesienie świadectwa albo niezrozumienie ze strony rodziny, najbliższych, chorobę, cierpienie, jakąś stratę materialną. Jednak to wszystko ma swoje znaczenie w Bożym planie. Często trudno nam to widzieć i tak od razu, ale po latach często odkrywamy, że to trudne, to, co było rozczarowujące, okazywało się ważne dla naszego rozwoju, dla budowania naszej dojrzałości albo wytrwałości w życiu chrześcijańskim. Dlatego apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan wzywa nas, byśmy zawsze się radowali, to jest w wersecie 17 ostatniego rozdziału, i za wszystko dziękowali. W ten sposób wyrażamy Bogu nasze zaufanie, że On wie najlepiej, co jest dla nas dobre i że Jego plan jest doskonały. W najtrudniejszych nawet momentach naszego życia powinniśmy pamiętać o tym, że Bóg nas nie opuścił, tak jak nie opuścił Jana Chrzciciela w więzieniu. Chociaż Jan miał inny plan, ale Bóg go przywitał w swoim królestwie, kiedy już został stracony. I to nie przeszkodziło Bogu zrealizować Jego planu. Zatem kiedy przeżywamy sytuacje, które nas rozczarowują, zamiast skupić się na tym, co jest trudne albo bolesne, wyrażajmy nasze zaufanie do Boga, dziękując Mu za to, co nas spotkało. I módlmy się o dalsze prowadzenie, bo Bóg godzien jest całkowitego zaufania i On na pewno do końca zrealizuje swój plan. Amen.